No znowu muszę powiedzieć, że praktycznie kazanie już było w tych pieśniach. To, co śpiewamy, to, co śpiewali, no to niesamowita prawda życiowa płynna z Bożego Słowa i z tego, co Jezus zrobił dla nas. I no jest to niesamowitą rzeczą. Tylko po prostu stosować to w naszym życiu. Będziemy dzisiaj zaglądać do 10 rozdziału Ewangelii Łukasza. Do 10 rozdziału Ewangelii Łukasza będziemy zaglądać. I chcę odpowiedzieć na pytanie, co sprawia radość Panu Jezusowi i też co powinno sprawiać radość nam, ludziom wierzącym. Wydaje mi się, że to jest taka kluczowa kwestia, ponieważ no często jesteśmy wierzącymi ludźmi, nazywamy się tak, ponieważ wiemy o tym, że Jezus nas zbawił, wiemy o tym, że Jezus jest naszym Panem, On o nas się troszczy, jak żeśmy śpiewali w ostatniej pieśni. Ale często no, brakuje czegoś w naszym życiu i często jesteśmy ludźmi takimi smutnymi i często nie potrafimy pokazywać tej radości. No i pytanie jest właśnie, w jaki sposób ta radość ma wyglądać w moim życiu, w jaki sposób ja mam się radować i też co sprawia radość naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Kiedy czytamy 10 rozdział, to w tym 10 rozdziale mamy takie 3 sceny. Pierwsza scena to od wiersza 10 do 24 wiersza. Jest taki cały segment, który pokazuje nam, jak ma wyglądać życie moje chrześcijańskie. Co mam robić? Potem w drugim fragmencie od wiersza 25 do 37 widzimy, że mamy być dobrymi sąsiadami, dobrymi bliźnimi w tym fragmencie. A trzeci fragment o Marii, która namaściła olejkiem nogi Pana Jezusa Chrystusa i tą dobrą cząstkę wybrała, to nam pokazuje, że mamy w naszym życiu być poddani, posłuszni Panu Jezusowi. Rozpoczyna się ten fragment od tego, że Pan wyznaczył innych 72 uczniów do służby. W 9 rozdziale, kiedy czytamy początek, to tam jest napisane, że Pan wyznaczył apostołów. I głównie apostołowie w tym momencie, kiedy Pan Jezus to mówi, mieli się zająć Galileją, a tutaj 72 uczniów jest wysłanych do tego, aby oni byli bardziej w Judei, aby mieli poprzedzić, być w miejscach, w których Pan Jezus będzie za niedługo. Czyli mieli mówić to, co czytamy w wierszu 9, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Czyli mieli opowiadać o Panu Jezusie Chrystusie, mieli opowiadać o tym, że On przyjdzie, że Królestwo Boże jest blisko, ono się przybliżyło bardzo. Co wierzący dzisiaj w XXI wieku ma robić? Co to dla nas mówi? No my dzisiaj mamy mówić, też my jesteśmy wysłani. Gdybyśmy mieli tylko 9 rozdział i byśmy mogli powiedzieć tak, no to tylko apostołowie, to tylko szczególnie ludzie są wysłani do jakiejś służby, ale tutaj widzimy, że 72 innych, anonimowych, nie ma tutaj imion, czyli ja tu widzę każdego z nas. Każdy z nas jest wysłany do tego, aby po prostu swoim życiem mówić, aby do sąsiadów, do bliźnich wokół nas i aby przez to być posłusznym Panu Jezusowi Chrystusowi. Jest to obowiązek, odpowiedzialność każdego z nas. Pan Jezus mówi tu te słynne słowa, żniwo w prawdzie wielkie, czyli dużo jest służby, dużo pracy, dużo ludzi ginie, no ale tak mało robotników, dlatego wy się módlcie. Zanim cokolwiek zrobicie, módlcie się. Czytamy w drugim wierszu. Od 3 do 17, do 16 wiersza do 12 wiersza Pan Jezus mówi o tym, że co mamy mówić? No to, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie. To mamy ludziom powiedzieć. Nie musimy ludzi straszyć sądem, ale powiedzieć, słuchaj, czy jesteś dzieckiem Bożym, bo Pan Jezus przyjdzie i weźmie tych swoich, którzy należą do Niego, on ich nazywa kościołem, zgromadzeniem, on ich weźmie do siebie i oni będą u Niego. Czy ty jesteś w tym gronie, możemy się zapytać? Różnie. Wiecie, każdy z nas ma różne osobowość, każdy raz to inny sposób powie, ale możemy powiedzieć. Niektórzy ludzie potrzebują straszenia. Niektórzy ludzie potrzebują, abyśmy mówili o sądzie, ale niektórzy tego nie potrzebują. Niektórzy potrzebują co innego i właśnie dlatego jest nas wielu i dlatego jesteśmy różnie wyposażeni, aby każdy z nas dotarł do właściwych ludzi. Niektórzy z nas są bardzo spokojnymi, nie boimy, troszkę mamy lęk przed rozpoczęciem rozmowy i niektórzy sami rozpoczynają rozmowę, ale Bóg używa z nas każdego. My czekamy, niektórzy, aż Bóg otworzy. To też na dobry sposób, ale właśnie 72 reprezentuje nas wszystkich, Kościół, nas tutaj, dzisiaj i mówię nam o odpowiedzialności naszej, jaką mamy do tych ludzi, którzy są wokół nas. I Pan Jezus tutaj mówi, naszą odpowiedzialnością jest mówić. Naszą odpowiedzialnością jest być świadectwem. Naszą odpowiedzialnością jest pokazać przez życie, że należy do kogoś wspaniałego. Do Boga. Dlaczego tak żyjesz? No, kiedyś cię widziałem gdzieś tam, byłeś w złym stanie, byłeś śmierdzący, brudny, a dzisiaj jesteś inny. Co się stało? No wtedy mamy okazję, aby mówić. Od 13 do 16 wiersza Pan Jezus mówi nam, że nie będzie łatwo. Pan Jezus mówi, że ludzie nie będą słuchać. To nie jest tak, wiecie, jak się nawracamy, przychodzimy do Jezusa, rozumiemy dzieło Golgoty, zaczynamy rozumieć i wtedy jest niesamowita taka radość, często jest płacz. Boże, jak to się stało, że ja jestem teraz Twoim dzieckiem? Jak to jest w ogóle możliwe? Jest to coś takiego niesamowitego. I teraz chcemy się tym podzielić i myślimy teraz, że cały świat jest taki fajny, że on będzie słuchał, że jeżeli tylko powiemy, co się ze mną stało, to się nawróci moja rodzina, nawrócą się moi koledzy, nawrócą się, dużo ludzi się nawróci. Ale po pewnym czasie widzimy, że tak się nie dzieje. Dzięki Samek. Po pewnym czasie widzimy, że rodzina taka nie jest bardzo przychylna, że rodzina zamiast pomagać, to nas zaczyna wyzywać. Kiedyś im nie przeszkadzało, żeśmy przychodzili w stanie wskazującym, a teraz nagle im przeszkadza, że takimi nie przychodzimy. Tam to było lepsze, mówią. Wiecie, zaczyna to przeszkadzać. I Pan Jezus tutaj mówi, słuchajcie, nie będą ludzie słuchać, ale waszą odpowiedzialnością jest mówić im o Jezusie. Kto was słucha, mnie słucha, a kto mną gardzi, mną gardzi. Kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Czyli to nie jest nasza odpowiedzialność zbawiać ludzi, ale naszą odpowiedzialnością jest mówić im o Panu Jezusie Chrystusie. To jest nasza odpowiedzialność. I dlatego nie martwmy się, że tyle lat świadectwa w rodzinie, tyle lat modli się o swoją żonę czy o swojego męża, tyle lat modli się o swoje dziecko i nic coraz gorzej. Wiecie, żeby było dobrze, to musi czasami być gorzej. Dlatego zostawmy to Panu Jezusowi Chrystusowi. Naszą odpowiedzialnością, naszą tutaj na ziemi, czy to się mówi, ci ambasadorzy, ambasador to jest człowiek, który reprezentuje dany kraj w obcym kraju. My jesteśmy w obcym kraju, nie? Ten świat nie jest domem. My śpiewamy w kolejnej pieśni, jesteśmy tu pielgrzymami, no i jesteśmy takimi ambasadorami. A zadanie ambasadora to jest co? Reprezentować sprawy swojego kraju w innym państwie. Czyli my reprezentujemy kogo? Pana Jezusa w innym kraju, na tym świecie. Jesteście na tym świecie, ale nie jesteście z tego świata, mówi nam. Bardzo prosto, to nie ma żadnej tutaj wielkiej teologii. Nawróciłeś się, należysz do Kościoła. Kościół jest na tym świecie, ale nie z tego świata. I Pan Jezus mówi, teraz jesteś moim reprezentantem, masz mnie reprezentować. Reprezentujesz niebo swoim życiem, niesamowicie. I rób to wytrwale. Nie zrażaj się, że ktoś nie słucha. Nie zrażaj się, że tyle lat próbujesz i nic się nie dzieje. Jeszcze raz, to nie twoje zadanie zbawiać ludzi. Twoje zadanie mówić o Jezusie Chrystusie. Twoje zadanie o tym opowiedzieć, co On zrobił dla ciebie i kim jest Jezus w twoim życiu. To jest zadanie ambasadora, a my wiemy, że jesteśmy tutaj nimi. I potem jest następny fragment i właśnie ten fragment, na którym chcemy się troszkę dłużej skupić, bo właśnie tu jest mowa o tej radości, o której mówimy. Co sprawia radość Panu Jezusowi i co powinno nam sprawiać radość jako wierzącym ludziom i w ogóle co to jest ta radość. Czytamy od 17 wiersza, że powróciło wtedy owych 72 z radością, mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich, widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie raczej z tego, że imiona wasze w niebie są zapisane. W czwartek na studium tutaj biblijnym Tymek wspomniał o tym, że hebrajski język, hebrajska encyklopedia jest niesamowita, bogata w wyrażanie pewnych rzeczy. Na przykład dla nas miłość jest miłością, mamy miłość do psa, miłość do jakiejś rzeczy, miłość do żony, do męża, do dzieci. Mamy rozmaitą miłość. I nazywamy to miłość. Ale w języku hebrajskim jest wiele określeń, na nie tylko te trzy, agape, fileo i eros, ale jeszcze dużo innych jest określeń miłości. I tak samo jest z radością. Tak samo jest z radością. Encyklopedia żydowska ma wiele określeń, wyrażeń na tą miłość. Czyli ktoś inny użyje innego słowa odnośnie do miłości do zwierząt, a innego do ludzi, innego do rzeczy, jeszcze do czegoś innego. A to dlatego, ponieważ Bóg chce, aby Jego ludzie wybrani, Żydzi, nie, mieli powód i mieli umiejętny sposób właśnie dziękowali Mu za to, kim jest Bóg i za to, co Bóg czyni właśnie w życiu ludzi. Ludzie mają powód, aby dziękować, aby cieszyć się i aby patrzeć z nadzieją w przyszłość. Boży ludzie. I dlatego Pan Bóg zatroszył się o to, aby tą radość właśnie temu słowu towarzyszyło wiele, wiele określeń. I Bóg nas stworzył po to, abyśmy byli napełnieni radością. I zachodzi pytanie też z tego tekstu, w jaki sposób mogę mieć radość, co muszę zrobić, aby być wypełnionym radością. W 17 wierszu czytamy, że powrócili uczniowie, czyli myśmy byli gdzieś w jakiejś służbie, wróciliśmy i oni wrócili z radością i mówili, Panie, demony są nam podległe w imieniu Twoim. Panie, żeśmy wypełnili wielkie zadanie. Wow, ludzie się nawracają. Myśmy powiedzieli i cuda się działy. Myśmy powiedzieli, ludzie przychodzili do poznania. To jest normalną rzeczą dla nas ludzi. Oni się z tego cieszyli i bardzo się radowali z tego, że ludzie, że mają wpływ na zmianę czyjegoś życia. Coś ważnego robili dla innych. I my też mówimy, coś ważnego robimy dla Bożego Kościoła. Coś ważnego robimy dla ludzi. My zwiastujemy i się ktoś nawraca. Mamy z tego wiele, wiele takiej radości. Mamy radość ze służby, tu jest napisane. I to jest dobre, bo to motywuje mnie i innych. Ale Pan Jezus znał ich. I dlatego oni byli tak podekscytowani. Tutaj czytałem, oni byli tacy nadmuchani jak balon z tej osobistej takiej satysfakcji i takiej dumy, co oni zrobili, że pamiętacie Piotra, Panie, ja nigdy Cię nie zostawię. On też był taki podekscytowany z tego swojego pierwszeństwa w gronie apostołów. On był bardzo podekscytowany z tym, że ma swojego mistrza za wzór, i nie myślał o tym, że jakiś upadek przyjdzie. Wtedy było widać jego egoizm, swój sposób rozumienia Pana Boga i Bożych spraw. Wiecie, i dlatego Pan Jezus troszeczkę sprowadza uczniów na ziemię. Wrócili radośni, ponieważ Bóg dał moc i przez nich działy się wielkie rzeczy, ale Pan Jezus mówił w 20 wierszu tak. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, że imiona wasze w niebie są zapisane. Czy Pan Jezus mówi, wasza radość jest niewłaściwa? Pan Jezus chce nauczyć nas czegoś. że można mieć radość z tego świata, tych rzeczy, które są na świecie, ale można mieć radość autentyczną z Pana Jezusa Chrystusa. Jest właśnie różnica, bo możemy mieć radość z tego świata i tego, co jest na tym świecie, ale niekoniecznie jest to radością z Pana Jezusa Chrystusa. Radość ze świata opiera się na tym, co mogę mieć. Radość świata polega na tym, że staram się o coś, osiągam to i myślę, że to będzie radość taka długotrwała, radość, która ona przetrwa wiele. Możemy dążyć do tego, aby więcej mieć, aby atrakcyjniej wyglądać. Możemy troszczyć się o to, aby mieć więcej przyjemności z tego świata. Na przykład ktoś z nas, kto lubi sport, cieszymy się, kiedy po pewnym czasie, kiedy jest jakiś finał Ligi Mistrzów czy czegokolwiek, cieszymy się na to wydarzenie. I tak się bardzo mam taką radość, że to zobaczymy. Jedni z nas, którzy na przykład lubią muzykę, mają swoje zespoły czy jakiś odpowiedni gatunek muzyki, jadą na koncerty, jesteście tam, przeżywacie to. Inni z was mają inne rzeczy i czekacie na to. Macie pragnienie, aby to osiągnąć. I kiedy to osiągamy, to wtedy automatycznie szukamy czegoś innego. Myślimy o czymś innym, bo to się skończyło. To nam przyniosło jakiś krótkotrwały efekt, jaką radość, ale my chcemy czegoś nowego. Coraz bardziej są inne rzeczy. I znowu, kiedy to przychodzi, znowu pragniemy za czymś innym. To jest radość z tego świata. To jest radość z tego. I ona jest skoncentrowana na czym? Ta radość jest oparta na moim egoizmie. Ja chcę, aby mi było lepiej. Ja chcę mieć lepsze rzeczy. Ja chcę to, aby moje pragnienia się te ziemskie wypełniły, bo to sprawi, że będę szczęśliwy. To sprawi, że będę po prostu w tym trwał. Ale kiedy to mamy, okazuje się, że znowu coś innego jest. Znowu czegoś innego pragniemy. I to jest radość, którą czerpiemy z tego świata. Ona jest krótkotrwała. Śpiewamy znowu w pieśniach, że to przeminie, że to się skończy, że tego po prostu nie ma. I Pan Jezus mówi tutaj uczniom i nam: nie ciesz się z tego, czego dokonałeś, ale raduj się raczej z tego, co Bóg zrobił dla ciebie. Z tego, że możesz żyć inaczej. Z tego koncentrowania się na swoim ja, na swoim egoizmie, właśnie oddaj chwałę Bogu i skoncentruj się na Panu Bogu. W liście do Efezjan w drugim rozdziale czytamy, że jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Czyli jako nowonarodzone dzieci, jako ludzie, których Bóg wyzwolił, jak dał wam nowe życie, to mamy się koncentrować, aby chodzić w dobrych uczynkach. Mamy się koncentrować, ale nie po to, aby mi było lepiej, ale po to, aby te dobre uczynki, te moje życie przynosiły chwałę Panu Jezusowi Chrystusowi. Kiedyś, dawno temu, miałem kazanie na temat ogrodu i porównałem to, że my jesteśmy takim ogrodem. Kiedy się nawracasz, Bóg cię umieszcza w twoim ogrodzie życia i jedyne zadanie, które ci daje, to pielęgnuj ten ogród. To jest twój ogród. Nikt do tego ogrodu twojego to nie wejdzie, za ciebie nie obetnie drzewka, za siebie nie poplewi, za ciebie nie podleje. To jest twoja odpowiedzialność. I właśnie kiedy jesteśmy już Bożą własnością, jeżeli służymy Bogu, to Bóg chce właśnie, abyśmy troszczyli się o tę działkę. Wiemy o tym, że chwała należy się do Boga i Bogu możemy to oddać. I dopiero po nawróceniu mamy moc do czynienia dobrze. Wielu ludzi dzisiaj też w naszym kraju myśli właśnie, że ciągle te dobre uczynki, wiecie, to jest tak mocne w naszej krwi, że te dobre uczynki, trzeba spełnić dobre uczynki po to, aby być w niebie. Ale właśnie chyba tu nie ma dzisiaj człowieka, który by myślał, że te dobre uczynki się wprowadzą do nieba. Nie, Jezus Chrystus wprowadza do nieba, wiara w Niego. Ale teraz, jako Boże dzieci, jesteśmy stworzeni bez uczynków. Dopiero po nawróceniu niejako te dobre uczynki mają sens i mają znaczenie. To jesteśmy niejako podłączeni do nieba. Jeżeli mamy żelazko w domu, U nas w domu mamy takie żelazko, nie wiem to jak komputer wygląda, nigdy go nie używałem, chłopcy kupili, chyba Nikodem kupił, nie wiem nawet jak się to obsługuje, taki bardzo dziwny jakiś, taki wielkie, okrągłe. Nie wiem, nie wygląda jak żelazko w każdym razie. Wiecie, i to żelazko pięknie wygląda, ale jeżeli go nie podłączymy do prądu, to ono będzie tylko żelazkiem. Ono nie będzie sprawiało zadania, do którego zostało stworzone, zbudowane. Bo ono zostało zbudowane do tego, aby pracować, aby po prostu pognieciony materiał, aby starał się po prostu gładki i wyglądający bardzo, bardzo dobrze. Może też możecie przycić tym zegarkiem jakiś papier, ale ono się na to nie nadaje. Dopiero jak włączymy go do prądu, dopiero wtedy spełnia swoje zadanie. Tak samo jest z nami. Możemy robić dużo dobrego, możemy nasze pieniądze przekazać na jakieś dobre cele, ale jeżeli nie jesteśmy podłączeni, to nie ma znaczenia. To wtedy twoje życie nie spełnia tego zadania, do którego Bóg ciebie powołał. Dlatego Bóg chce, abyś był podłączony. A tym podłączeniem jest nawrócenie. Tym podłączeniem jest nowe życie w Jezusie Chrystusie. Nie okłamuj samego siebie. Przychodzisz tutaj co niedzielę i myślisz, że to przychodzenie zbawi cię, będziesz w niebie. Nie będziesz w niebie. Młodzieży, chodzicie tutaj, bo was rodzice każą, ale to was nie wprowadzi do nieba. Bo zazwyczaj nie straszy piekłem, ale jeżeli nie nawrócisz się, pójdziesz do piekła. Będziesz na wiecznie, wieczność będziesz bez Boga, oddzielony od Boga. A trzeba tylko jednego, zostać podłączonym, abyś dopiero zaczął żyć właściwie. I tak samo właśnie dopiero jeżeli jesteśmy podłączeni do nieba, to nasze życie ma mieć sens. To wtedy z tego naszego egoizmu, z tego robienia coś dla ludzi, dla Boga, musi zrobić, ja robię to, ponieważ Bóg mnie wyposażył, ponieważ ja to robię dla Boga, dla Pana Jezusa Chrystusa. W 18-19 wierszu Pan Jezus mówi, że wy macie tę moc ode mnie, aby robić wielkie rzeczy, bo jesteście podłączeni do mnie, czytamy tutaj. Ja daję wam moc, w 19 wierszu czytamy. Ja wam daję tę moc. Dlatego Pan Jezus mówi, nie naradujcie się z tego, co zrobiliście. Radujcie się, że Bóg daje ci moc bycia innym. Że możesz mówić o Panu Jezusie Chrystusie, że twoje życie jest podłączone z Bogiem. Z tego się raduj. Ponieważ radość to jest mój owoc. Radość to jest owoc Ducha Świętego. Czyli jak człowiek jest niepodłączony do Pana Boga, nienawrócony, to nie będzie miał tej radości od Boga, ponieważ to jest owoc nawrócenia, owoc Ducha Świętego. To, co się nam wydaje radością, to są właśnie te pragnienia pewnych rzeczy. Pragnienia pewnych rzeczy. Nikt tutaj z nas nie może sobie pozwolić, żeby go na wszystko stać. Ale czytałem niedawno, w zeszłym tygodniu, o takiej polskiej sportsmence. Powiedziała, na olimpiadzie było parę razy i zajęła tam dobre miejsce, bo druga była i trzecia na dwóch olimpiadach. I powiedziała tak, wtedy miałam wszystko. Wtedy miałam wszystko, mogłem sobie kupić cokolwiek chciałam. A teraz zrezygnowałem z pewnych rzeczy, z pewnych programów telewizyjnych, na które była zapraszana, bo wolę mieć mniej, i bardziej się z tego cieszyć, aniżeli wtedy, kiedy miałam wszystko i był fajną rzecz bez radości, bez szczęścia. Nie wiem, jaki jest stan jej duchowy, ale powiedziała fajną rzecz. Powiedziała, wtedy było mnie stać na wszystko. A teraz mnie nie stać na wszystko, ale bardzo się z tego cieszę, co mam. Wiecie, i chwała Bogu, kochani, młodzi i starsi, że nie mamy wszystkiego. Bo dopiero wtedy byśmy zobaczyli, jaka to jest pustka bez Boga. Wszystko mnie stać, wszystko mogę. No i co, kupię to sobie, najdroższe auto, no ale to nie jest szczęście, to nie jest radość od Boga. Zapoznam kogoś, ale to też jeszcze nie jest wszystko. Dlatego to podłączenie, to nawrócenie jest potrzebne. I teraz mamy się cieszyć nie z tego, co mamy, ale z tego, że Jezus Chrystus nas zbawił, należymy do Niego i jesteśmy Jego własnością. W 21 wierszu czytamy, w owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym Pan Jezus i rzekł, wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom, zaprawdę Ojcze, bo tak się to by upodobało. Chyba to jest jedyny fragment, w którym czytamy w Biblii, że Pan Jezus się raduje, że Pan Jezus się rozradował. Nie mamy takich fragmentów, kiedy czytamy, że Pan Jezus się roześmiał, czy się śmiał, ale tu jest taki jedyny fragment, który pokazuje, że Pan Jezus się rozradował. Z czego on się rozradował? Z nawrócenia ludzi. Pan Jezus się raduje, kiedy ludzie się nawracają. Pan Jezus się raduje, kiedy ludzie przychodzą do Niego. To spowodowało radość Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj On wysławia Boga za to, że On prostych ludzi używa do tego, aby inni mogli usłyszeć o Panu Jezusie Chrystusie. Czy masz takie momenty, jak Pan Jezus, kiedy rozrzewnił się w duchu, kiedy czujesz się pobudzony do dziękowania, kiedy jesteś wdzięczny Bogu za to, kim jesteś w Jezusie Chrystusie i chcesz chwalić Boga, nie hamuj tego. Ważne, abyś miał takie momenty, kiedy mamy za co dziękować, kiedy chcemy Bogu dziękować. Ja mam takie momenty i to są momenty zawsze związane z ludźmi. Kiedy patrzę na człowieka, który jeszcze niedawno był daleko od Boga, kiedy był zniewolony, kiedy był w złej, fatalnej sytuacji, a teraz patrzę, ten człowiek mówi o Jezusie. Teraz patrzę, ten człowiek żyje, ten człowiek się raduje, ten człowiek po prostu stanął na nogi, te Boże nogi, jest podłączony do Boga i zaczyna w Nim chodzić. To jest radość duchu, to mnie cieszy bardzo. Radość duchu z tego momentu, kiedy widzę, jak Pan Bóg działa w nawróceniu, jak Pan Bóg działa w wybaczeniu. Co sprawia, że dziewczyna, która młoda dziewczyna, która była na bakier swoją rodziną, kiedy uciekała z domu, kiedy nie mieszkała w domu i rodzice sobie nie potrafili z nią poradzić zupełnie. A potem nagle coś się dzieje. Bóg ją dotyka. I zaprasza ojca na 18 urodziny. Ojciec przychodzi z bukietem kwiatów i daje swojej córce. A ona do niego mówi: tata, przebacz. Przepraszam za to, co zrobiłam. To tu w kaplicy się stało. U nas w mieszkaniu, dawno, jakieś 15 lat temu. To jest radość w duchu z tego, co Pan Bóg czyni. Nie ludzie. Bo my mówimy: o Panie, radujemy się, duchy są nam podległe. Panie Boże, tam żeśmy zwiastowali i ludzie się tam nawracali. Często to my chcemy jakąś tam chwałę wziąć, ale wiecie, jeśli w duchu radujesz, to tego, że nikt nie widzi. Ale słowa cisną na usta, bo chcesz Bogu podziękować za to. I właśnie to jest to, kiedy widzę ochotne serce kogoś, kto był niedawno daleko od Boga, a teraz chce żyć. Teraz chce żyć. Wiecie, bo radość Boża to nie rzecz ludzka. To Bóg daje człowiekowi. Jest to owoc ducha, jak powiedziałem. Radość to nie jest coś, co ty możesz robić, ale co Bóg robi przez ciebie. Bóg używa właśnie swojego ducha do tego, aby się rozradować. Wiecie, i ze wszystkich ludzi na świecie, no to myśmy powinni być najbardziej radośni. Myśmy powinni mieć ten Boży pokój i Bożą radość w swoim sercu. Śpiewamy o tym, ale tak mało to widać. Tak mało to widać w naszym życiu. Jest taka angielska pieśń, chyba przetłumaczona na polski. I'm very happy, bo radość Bożą w sercu dzisiaj mam, bo nie? Śpiewamy tak. To powinno być w naszym życiu. Tym Bożą radość mam w naszym życiu. Czasami to nie jest łatwe, zdaję sobie tego sprawę. Są momenty, czasami dnie, tygodnie, kiedy czujesz się daleko od Boga. Kiedy czujesz się daleko od Boga, dlatego, ponieważ pewni ludzie, albo rodzina, albo ktokolwiek, nie, wpłyną na ten twój stan. Nie powinieneś tak czuć, ale się tak czujesz. I nie zawsze jest ten stan, ci się wydaje, takiego szczęścia, takiej radości. Ale z czego to wypływa? Takie dni będą i one będą się od czasu do czasu pojawiać. Ale dlatego Słowo Boże nam, apostoł Paweł, przypomina nam parę razy. Powtarzam, radujcie się. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Jak mamy dzieci, czy młodzież, czy starsze, czy młodsze, to czasami jako rodzice musimy parę razy przypominać. Idź do pokoju, posprzątaj. Nie zrobi, Jeszcze raz, idź do pokoju, posprzątaj. Musimy to przypominać. Albo zrób to, albo zrób to. Tak apostoł Paweł nam wierzącym, starszym i młodym, mówi, radujcie się. Ja wam przypominam, radujcie się. Macie teraz sytuację trudną, ale czy to z mojej winy? Macie, wiecie, powiedziałem to w czwartek, 2 tygodnie temu, nic nie może bardziej boleć, jak ból sprawiony przez człowieka. Jeżeli kopniemy sobie palec, złamiemy i wczoraj mieliśmy rozpoczęcie szkółki i się rozpoczęło od złamania. Adaś ma złamaną rękę. Wiecie, i ten ból to idzie wytrzymać. Ale ból od drugiego człowieka jest niesamowity, ponieważ nie idzie spać, ponieważ to męczy długo człowieka. Nie wiem sobie z tym poradzić. Ale dlatego Pan Jezus mówi, słuchajcie, źle ulokowaliście waszą radość, źle ulokowaliście wasze szczęście. We mnie ulokujcie to. To nawet wtedy, kiedy to się zdarza, to pamiętajcie, radujcie się we mnie. Powtarzam, radujcie się w Panu. To jest niesamowicie. My musimy często sobie to przypominać, bo to radowanie nie przychodzi w sposób naturalny. On powtarza to, bo my jesteśmy bardzo rozproszeni przez sprawy tego świata. Bardzo łatwo zapomnieć o tym, co mamy w Panu Jezusie Chrystusie. Bardzo łatwo wzrok odwrócić o tej koncentracji na mocy Bożej, na mocy, którą mamy w Panu Jezusie Chrystusie, tej radości, a skierować wzrok na coś zupełnie innego. Dlatego Nehemiasz mówi co? Nie smućcie się. Niech radość z Pana będzie waszą ostoją. To jest mój ulubiony wiersz. Po nawróceniu, kiedy zacząłem czytać po raz pierwszy Biblię, trafiłem Nehemiasza, sobie podkreśliłem i teraz zawsze mam podkreślony Nehemiasz 8:10. Radujcie się, nie smućcie się, niech radość z Pana będzie waszą ostoją. I wtedy to jest niezależne od tego, co się dzieje. Skąd przychodzi ta radość? Od Pana ma przychodzić. A jeżeli nie przychodzi od Pana, to znaczy nasze życie mamy skoncentrowane na kimś czy na czymś niewłaściwym, a nie na Panu Jezusie Chrystusie. Widzimy, że taka radość od Pana, ona nie jest ze świata, ale od Pana Boga. I świat nie może dać takiej radości. To jest od Boga ta radość. A skoro świat nie daje nam tej radości, to też nie może mi zabrać tej radości. Jeżeli ja ją mam, no to ja mam mieć mocno w moim sercu. Dlatego jest to ważne. Musimy uważać na to, bo ta radość świata, tych pragnień, tego być atrakcyjniejszym, aby mieć ten, albo mieć lepszy dom, lepszy samochód, czy więcej zdrowia, to wszystko to nie jest radość, która będzie przetrwa. Takie próby i doświadczenia. Jeśli moja radość jest skupiona na tym, co ja mogę zrobić, co mogę osiągnąć, to jak wyglądać, to kiedy stracę tą radość, stracę tą rzecz, to stracę radość. To jest ze wszystkim. To jest z ludźmi, jeżeli na kimś bardzo polegam, czy na kim, komu bardzo ufam, czy cokolwiek, to jak ja stracę tą osobę, no to stracę moją radość. Jak kupię sobie drogi, fajny samochód, oszczędzałem na niego parę lat, a potem będę miał wypadek, no to będę płakał, bo się auto poczaskało, jeszcze nieubezpieczone, albo słabe ubezpieczenie było. Ale rozumiecie, jeżeli lokujemy w czymś materialnym naszą, czy człowieku naszą radość, to ją utracimy. I kiedy ta radość, którą powodował jakiś człowiek, czy jakaś rzecz się utraci, to my się rozsypiemy. Nie będziemy daleko od Boga, będziemy jego dziwnego w moim życiu. Wpadniemy w depresję, zniechęcenie i będzie w naszym życiu tak. Jeżeli nie będzie tej Bożej radości, nie będzie chciało się nam żyć i możemy stracić moc do życia, jeżeli zapomnimy o tej prawdziwej takiej radości. Znam człowieka, który przeżywał bardzo trudne chwile, małżeństwo, żona była w szpitalu, rodziła dziecko i też były jakieś kłopoty. Widzicie, i walczył z Bogiem. Walczył z Bogiem, modlił się do Boga. Boże, dlaczego to się stało? Boże, dlaczego? I był na takiej krawędzi. Krawędzi, aby po prostu, no, a nagle, Boże, ale Ty jesteś moją radością. Boże, przecież do Ciebie należy wszystko. Do Ciebie należy i moja żona, i to dziecko, które się rodzi. Do Ciebie należy wszystko. Czyli piękne świadectwo. Piękne świadectwo, kiedy skończył modlitwę, powiadał to, nagle poczuł taką wolność i radość. Boże, oddaję to wszystko w Twoje ręce, przecież Ty jesteś Panem całego świata. I kiedy dzieje się w naszym życiu źle, z powodu innych ludzi czasami, z powodu innych też, z powodu jakichś zdarzeń, kiedy jesteśmy źli na Pana Jezusa Chrystusa, to musimy popatrzeć, jeszcze raz sobie przypomnieć, co jest naszą właściwą radością. Radość z Ducha Świętego, owoc Ducha Świętego przychodzi od Boga. I dążmy do tej radości. A ta radość jest niezależna od tego, co się stanie. Panie Jezus powiedział Mateusza, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, bo one zniszczą, ukradną, zaluścieją i nie będzie z tego nic. Ale Twoja radość ma wypływać z tego, że jesteś podłączony do mnie, że jesteś Bożym dzieckiem, że należysz do Pana Jezusa Chrystusa. Bo jeśli nasza radość będzie oparta tylko na ludziach albo na tych rzeczach, to tylko czas, kiedy przyjdzie rozczarowanie i smutek. Ludzie, którzy to rozumieją, i myślę, że takimi jesteśmy, to nawet w takich trudnych sytuacjach powinniśmy pamiętać o tym, kim jest Pan. Jeżeli to rozumiesz, to przejdziesz każdy sztorm, każdą tragedię w Twoim życiu. Jeżeli to rozumiesz, że jesteś tutaj przechodniem, że jesteś tutaj chwilę, to żadna sytuacja Ciebie nie zedrze. Rozmawiałem z ludźmi, rozmawiałem z bratem, którego żona po nawróceniu zostawiła. I było mu bardzo ciężko, ale naprawdę powiedział, wiesz co, ja dalej ufam Bogu, dalej służę Bogu, dalej po prostu jestem do Jego dyspozycji. Także musimy o tym pamiętać, aby ta radość z Pana była naszą ostoją. Abyśmy umieli też dziękować Bogu za to, co on uczynił. Dawno temu czytałem takie świadectwo pewnego misjonarza w Tobago. Tobago i Trinidad to na północnym wschodzie wysepka Ameryki Południowej. Była tam taka placówka misyjna wśród trędowatych i wielu trędowatych było nawróconych i było takie zgromadzenie. I po słowie, po uwielbieniu Boga, ten brat, który to prowadził, powiedział, proszę jeszcze jedną pieśń możemy zaśpiewać, kto poda. Tam taka siostra, wierząca osoba, trędowata, podniosła rękę i powiedziała, ja chcę. Wiecie, no, w miejsce nosa miała dziurę, uszy odpadnięte, jak podniosła rękę, to brakowało palcy, to zniszczył trąd. I powiedziała, zaśpiewajmy pieśń z naszych śpiewnika pielgrzyma 445. Policz dary, które Bóg ci dał. Gdy wokół ciebie srożą burze, gdy wokół ciebie jest ciężko, gdy myślisz, że wszystko już się traci, to policz to, co Bóg ci dał. Osoba, która była zeszpecona, osoba, która była cieleśnie bardzo doświadczona, chciała pieśń, aby w tej pieśni podziękować Bogu za to, co On zrobił. Osoba, która nie miała wszystkiego, miała bardzo mało, ale miała radość w swoim sercu, radość z Pana, która jest naszą ostoją. Lokujmy wiarę i w Panu Jezusie Chrystusie. I wtedy wierzę, że ta radość będzie obfita w naszym życiu. Niech Bóg nas błogosławi. I znowu, słuchajcie, żeby to nie było kolejne kazanie. Kazanie dobre, lepsze czy gorsze, ale weźmy coś do siebie. Czasami wyglądamy, jakbyśmy szli na pogrzeb. W domu kogoś zapraszamy i tak opowiadamy o jakichś problemach, naszych smutkach. Ale naprawdę cieszmy się Jezusem Chrystusem. Cieszmy się, co mamy w Nim. Ludzie wokół nas tego nie mają. My to mamy. My się nie chlubimy jako egoiści, ale my chcemy się z tym podzielić. Boże, czemu Ty mnie wybrałeś? Nie takiego biedoka z Palowic, albo jakiegoś alkoholika, albo uzależnionego. Czemu Ty mnie wybrałeś? Albo jakąś taką dobrą dziewczynę, dobrego domu. Czemu Ty mnie wybrałeś? Boża łaska. I za to dziękujmy. I nie przestawajmy się cieszyć w Panu, bo tylko ta radość przetrwa aż do wieczności. Amen.